Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś zaczynamy od Ukrainy, która ma już nowego prezydenta. Wołodymyr Zełenski został w poniedziałek zaprzysiężony i ostro chyba namieszał w ukraińskiej polityce. I o tym właśnie porozmawiamy z profesorem Andrzejem Gilem z Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Tak jak wspomniałem, nowy prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował podczas swojej inauguracji, podczas zaprzysiężenia poniedziałkowego o rozwiązaniu parlamentu. Trochę taki pokerowy ruch Zełenskiego. On liczy na to, że na fali swojego zwycięstwa te nowe wybory jednak będą zupełnie nowym rozdaniem na ukraińskiej scenie politycznej.
Pierwsze wrażenie było takie, że prezydent Poroszenko wokół siebie jednak skupi te siły, które on w jakiś sposób był ich liderem, ale to się zaczęło bardzo
jednak
szybko sypać.
Wynik wyborów pokazuje, że cały czas na te 20, około
20%
może
miał
liczyć,
i
prawda?
To jest jednak duża siła. No, gdyby w Polsce była taka siła polityczna, która ma 23%, to ho ho i ha ha. I wydawało się, że on będzie takim zwolennikiem tych wszystkich, dla których Zełenski jest bardzo niewygodny z tym swoim nowym przesłaniem, ale to się zaczęło sypać. Okazuje się, że ten obóz wokół Poroszenki był obozem sytuacyjnym, czyli widać, że nie ma takiego wyraźnego lidera, który w opozycji wobec nowego prezydenta. To sobie jedna sprawa. Druga sprawa, nieprzypadkowo Ukraińcy, obywatele Ukrainy, 73% głosujących wskazało na Wołodymyra Zełenskiego i to nie jest przypadek. Ludzie są doprowadzeni do jakiejś całkowitej desperacji i miejmy tę świadomość, że ludzie zdesperowani mogą naprawdę przejść od słów do czynów i coś by się tam mogło stać naprawdę groźnego. To jest jakby druga rzecz. Trzecia rzecz, nowy prezydent uosabia taki nowy, ożywczy duch. To było widać w inauguracji i w ogóle widać w tych ostatnich kilku tygodniach jego aktywności politycznej i wydaje się, że ma duże zaufanie społeczne i tutaj te siły, które Ukrainą rządzą, one się muszą jakby określić, zobaczyć, podłączyć, nie wiem, zabezpieczyć swoje interesy. Teraz jest taki ruch, w ruch idą niszczarki, w ruch idą jakieś tego typu urządzenia. Pewnie się telefony komórkowe grzeją aż do czerwoności. Jakby się z tego będzie się rodziła zupełnie nowa Ukraina. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale nowa jakościowo i stąd te wszystkie ruchy takie.
Dotychczasowe siły polityczne, partie polityczne w jakiś sposób będą musiały zmienić swoje oblicze, pojawią się nowe. Jak to może wyglądać? No bo jeszcze trochę czasu przed nami.
Prawda? Jeszcze trochę czasu przed nami. To jest kwestia, czy prezydent Zełenski skonsolidujuje wokół siebie jakiś ruch. No jest ta partia Sługa Narodu.
Sługa Narodu, tak jest.
I ona miała w sondażu 20-kilka%. Jeżeli będzie miał silne zaplecze polityczne, jeżeli rzeczywiście będzie mógł prowadzić do Rady Najwyższej w najbliższych wyborach jakąś sporą gromadkę swoich polityków, a ewentualnie zbuduje jakąś rozsądną koalicję, może coś z tego wszystkiego wyjdzie. Pamiętajmy, że społeczeństwo Ukrainy jest tak zdesperowane, miało świadomość, że albo teraz, albo nigdy. Te wybory, gdyby wygrał prezydent Poroszenko, stawiam taką tezę i mogę o niej dyskutować, to byłyby ostatnie wybory na Ukrainie, które rzeczywiście mogłyby coś przynieść. Ten system by się zakonserwował, mielibyśmy różne dziwne wydarzenia, różne dziwne sytuacje przyszłości i koniec. Ludzie to rozumieli, obywatele Ukrainy rozumieli to doskonale, że to jest ostatni moment na to, żeby coś próbować zmienić. I to jest taka rozpaczliwa próba zmiany. I to jest człowiek, który wydaje się, że rozumie to wszystko, jakby znalazł...
No tak, tylko właśnie 20-kilka%, na które mogłoby liczyć jego ugrupowania, mówimy teraz o sondażach, no to dalej jest to za mało, żeby rządzić samodzielnie, to jest jednak, czy będzie jakiś, musi być jakiś kompromis między siłami politycznymi na Ukrainie.
Pamiętajmy, że to są sondaże sprzed wyborów. Inauguracji, sprzed faktycznego objęcia władzy przez nowego prezydenta, a partia władzy zawsze ma ten handicap wynikający z tego, że jest partią władzy i to będzie zależało od tego, co prezydent na początek narodowi zaproponuje. No, zaczął od takich, powiedzmy sobie, obietnic bardzo emocjonalnych, ale to jest jakby oczywiste.
No, zapowiedział, że będzie strzegł suwerenności Ukrainy.
No, to jest, jest gwarantem suwerenności. Zapowiedział to, że będzie zrobił wszystko, żeby w Donbasie był pokój, a jednocześnie nie zrzeknie się pięci ukraińskiej ziemi, dlatego że nie może, ona jest prawnie ukraińska i tak dalej, i tak dalej.
Nie zapowiedział, że nie będzie się też bał podejmowania niepopularnych decyzji.
Tak, i wydaje się, że
co tutaj za tymi słowami może stać w praktyce?
Wydaje się, że jest szczery, dlatego że on zapowiedział sam, na ile
bo tego też oczekuje społeczeństwo ukraińskie.
Tak, no społeczeństwo przede wszystkim głosuje nogami. Ja sami widzimy w Polsce, jak to jest, jak społeczeństwo głosuje nogami. Z jednej strony kilka milionów Polaków wyjechało na zachód, z drugiej strony kilka milionów ludzi ze wschodu przyjechało do Polski. Nie jest to przypadkiem. Jest to taka troszeczkę biała karta. Ten człowiek jest taką białą kartą, ale jak no, można tylko intuicyjnie jak na razie tę postać postrzegać, ale wydaje się, że z jednej strony Ukraińcy dali mu ogromny kredyt zaufania, z drugiej strony jest to człowiek, który jest przynajmniej w części zdolny to zaufanie wypełnić i w jakiś sposób jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzkim. Nie obiecuję gruszek na wierzbie, nie obiecuję wzrostu jakichś tam strasznych parametrów ekonomicznych, ale też gra umiejętnie na nastrojach i to przesłanie, nie dzielić Ukraińców. Ukraińcy mimo, że są tacy i tacy, to są jednak jednym narodem i to wezwanie do powrotu na Ukrainę, to ta chęć przyznawania obywatelstwa tym wszystkim, którzy dla Ukrainy, na Ukrainie chcą pracować. Wydaje mi się też po reakcji przede wszystkim Kremla widać, że ten człowiek może namieszać. Naprawdę.
Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że nie zamierza, nie przewiduje w najbliższym czasie kontaktów z prezydentem.
Nie tylko. To widać po tym zapleczu medialnym i tak zwanym ekspercko-medialnym, że traktują Władimira Zełenskiego jako taką postać niepoważną, ale to wynika ze strategii kremlowskiej. Oni zawsze tak robią i to widać, że rzeczywiście ten człowiek zabił im troszeczkę klina i nie wiedzą, jak do niego podejść, a jest kwestia...
Czyli jest kłopotliwy dla Putina,
jest kłopotliwy,
dla Rosji?
Jest kłopotliwy dla wszystkich. Jest kłopotliwy dla wszystkich. Poroszenko był ewidentnie człowiekiem Zachodu i ta oziębłość, z jaką Zachód traktuje, on jest Polską, czego zresztą zupełnie nie rozumiem. Ta oziębłość, z jaką Zachód traktuje Zełenskiego, jest zastanawiająca. Rosja, no zobaczymy, jak inni gracze będą na to patrzyli. Zobaczymy, jak on sobie ułoży stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Sytuacja Ukrainy była bardzo podobna do naszej. My byliśmy cały czas w tym uścisku amerykańsko-izraelskim od kilku lat. Ukraina w jeszcze większym stopniu. I to jest taka próba wybicia się troszeczkę na samodzielność, ale zobaczymy.
To jeszcze a propos tych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, Zełenski poprosił Stany Zjednoczone o nasilenie sankcji wobec Rosji. Taka informacja płynie z jego administracji po rozmowach z przedstawicielami właśnie Stanów Zjednoczonych, którzy przybyli na inaugurację prezydenta do Kijowa.
Tak. No miejmy tu świadomość sytuacji Ukrainy. Okupacja Donbasu w części, zabór Krymu, wojna, kilkanaście tysięcy ofiar, potworne straty, miliony ludzi wewnątrz się przesiedlonych. To jest państwo naprawdę nad przepaścią i problemy są ogromne. Z drugiej strony myślę sobie, że to zaplecze polityczne, które się powoli formuje wokół Władimira Zełenskiego, będzie bardziej ostrożne w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i bardziej, no powiem, proukraińskie, prospołeczne, w tym sensie pronarodowe. No, to jest intuicja na razie, ale takie mam wrażenie i takie odnoszę wrażenie, że jednak ten człowiek paradoksalnie, ale może postawić się Amerykanom i może jednak próbować coś ugrać dla Ukrainy.
To jeszcze na kwestie wewnętrzne chciałbym, żebyśmy spojrzeli, no bo mimo decyzji o rozwiązaniu parlamentu jednak jest takie wezwanie do tego, żeby w ciągu 2 miesięcy ukraińscy parlamentarzyści próbowali uchwalić szereg ustaw no też interesujących, między innymi takich, które mają pozbawić ukraińskich parlamentarzystów immunitetu chociażby, czyli albo także kwestia karania za nielegalne wzbogacenie się. To też takie.
Pamiętajmy, że tu chodzi o immunitet, ale w sprawach kryminalnych żeby tak. Nie było to stosowane, nie chodzi o zniesienie immunitetu.
Tak, ale jest to wprost też realizacja tych oczekiwań społecznych.
Jest to realizacja oczekiwań społecznych, na ile one będą możliwe do przeprowadzenia. No, nie znam takiego parlamentu, który by się na to zgodził i widzimy sami w naszym państwie, jak to wszystko wygląda, że jednak parlamentarzyści lubią przywileje i to im, nie tylko parlamentarzyści, to im mnóstwo grup społecznych ma mnóstwo przywilei związanych właśnie z tym brakiem odpowiedzialności za pewne sytuacje. Jest to może troszeczkę populistyczne, ale ono idzie zgodnie z nastrojami społecznymi. To wezwanie pana prezydenta Zełenskiego właśnie do tego typu zachowań, to określenie, że on nie chce tych swoich portretów w gabinetach, że on chce tego dialogu społecznego i przede wszystkim to, co jest największym problemem Ukrainy, to jest ta wszechogarniająca, wszechobecna korupcja, żeby przede wszystkim z tym zjawiskiem walczyć, no to dlatego został wybrany, głosił to wszystko.
A to znaczy także, że jego kolejne ewentualne decyzje mogą również być takie nietuzinkowe, nieoczywiste, nie takie jak do jakich elita polityczna nas, a także na społeczeństwo ukraińskie przyzwyczaiła?
Nie, no pamiętajmy, że to nie jest żaden oligarcha. To nie jest człowiek, który ma jakiś wielki majątek. To jest człowiek, który dorobił się na własnej pracy. Jak się na to patrzy, ja nie ukrywam, że ten wieczorny kwartał sobie oglądałem od czasu do czasu, dlatego że można się było mnóstwo dowiedzieć o nastrojach społecznych właśnie z tego programu. Jest to człowiek, który dorobił się jakiegoś majątku na standardy ukraińskie, niewielkiego. Mówi się tam o kilkunastu milionach dolarów. To w porównaniu z tymi wiodącymi oligarchami to jest nic, to po prostu śmieszne pieniążki, ale ludzie widzą, że ten człowiek się dorobił na własnym, że coś stworzył, że nie wyciągał rękę po państwowe, że nie kradł, że nie ma za nim żadnych afer, bo to co mu tam wyciągano, że kupił gdzieś tam jakiś dom w sąsiedztwie rosyjskich oligarchów, no to śmieszne jest. Jest to autentyczny człowiek, jest to rzeczywiście taki człowiek, który z jednej strony jest autentyczny, z drugiej strony widać, że ma jakąś tam swoją wewnętrzną aksjologię i na niej się tam opiera i on może nas naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyć. Dlatego powiem, że szkoda, że nie było tam polskiego prezydenta i szkoda, że nie było jakiegoś krótkiego, bardzo roboczego spotkania z konkretnymi sprawami, bo jak my nie zaczniemy tego człowieka urabiać od samego początku, to słowo urabiać oczywiście państwo rozumieją, o co mi chodzi, to ktoś go zacznie, ale nie w takim
nie
duchu,
było prezydenta Andrzeja Dudy, był minister Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, który przekazał, że zaprosił prezydenta Zełenskiego do Warszawy.
No tak, ale nawet tak psychologicznie, proszę zwrócić uwagę, największy dzień w życiu tego człowieka będzie prezydentem Ukrainy, jeżeli się nic nie stanie przez następną kadencję. Jednak byli prezydenci. Widziałem panią prezydent Grybauskaitę na przykład gdzieś tam, prawda, na trybunie. No byli prezydenci. A jeżeli my chcemy rzeczywiście coś ugrać z tą Ukrainą, to musimy rzucić wszystkie siły na ten front ukraiński. A przy całym szacunku, pan minister Czaputowicz jest tylko ministrem spraw zagranicznych, jest urzędnikiem. Nie jest wybranym przez naród, tylko jest urzędnikiem. No gdyby pan prezydent rzeczywiście tam przybył. Ja wiem, że są różne interpretacje, że mamy wiele zaszłości w stosunku do Ukrainy.
Czy to należy odbierać jako konkretny gest strony polskiej?
To byłby konkretny gest, a przede wszystkim konkretne sprawy. Przecież widać, że Wołodymyr Zełenski nie ma żadnego pojęcia o relacjach ukraińsko-polskich. To widać. Jak się analizuje jego działalność, tą, no powiedzmy sobie, aktorską czy kabaretową, tam wątek polski się praktycznie nie pojawia. Ja wiem, że ktoś mi zarzuci, że ja tutaj mieszam porządki, ale to jest jednak dosyć istotne. Na czymś się musimy oprzeć. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o relacjach ukraińsko-polskich i to jest taka biała tablica i w tym momencie możemy zacząć na niej pisać, możemy ją wypełnić, ale to trzeba od samego początku. Tam w Kijowie przy Radzie Najwyższej, przy administracji prezydenta powinni być nasi ludzie, powinni codziennie tam siedzieć i jakby napełniać te relacje nowymi treściami. To jest unikalna szansa. Jeżeli my to zmarnujemy, to już koniec, no to po prostu to się
panie
nie
profesorze,
da tego
przyjmując, że został popełniony jakiś tam falstart w tych relacjach, ale czego się należy po nich spodziewać? Po relacjach polsko-ukraińskich pod wodzą z jednej strony oczywiście prezydenta, nowego prezydenta Zełenskiego. Czy tutaj należy się spodziewać jakiegoś przełomowego?
Ale no to pracujmy, że to samo z siebie nie przyjdzie. To nie jest jakieś zjawisko naturalne, na które możemy liczyć. To trzeba sobie wypracować.
To, że on nie zwraca uwagi, czy uwagi na te sprawy, kwestie historyczne, czy poświęca im zdecydowanie mniej uwagi, jednak stawiając na pewien pragmatyzm w polityce wewnętrznej Ukrainy, to oznacza, że tutaj może przyjść jakieś ocieplenie mimo wszystko?
Mamy wiele spraw niezałatwionych i to są sprawy fundamentalne i tego nie można odpuścić. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie Wołynia, to jest kwestia w ogóle naszej obecności historycznej na Ukrainie i co z tego wynika. I tego nie można odpuścić. To jest jasne. To trzeba załatwić. I wydaje mi się, że dlatego tam trzeba być, żeby na przykład mówić, ukraiński IPN robił źle. Pan Władimir Wiatrowicz robił źle. Niczego nie sugerujemy, ale jednak dobrze byłoby, żeby było dobrze. To jest chyba oczywiste, o co nam chodzi, prawda? Mówiło się na początku, że będzie wymiana całkowita administracji, a teraz już widać, że te siły jednak ukraińskie wewnętrzne osoby tam działają i żebyśmy się nie obudzili w sytuacji, że za miesiąc czy dwa w ukraińskim IPN-ie się nic nie zmieni. Ale to jest jakby jedna rzeczywistość, polityka historyczna. Z drugiej strony to jest naprawdę potężny rynek zbytu. To jest naprawdę państwo, które ma mimo wszystko jeszcze gospodarkę jakąś tam i my możemy robić świetny interes z Ukrainą.
Chociaż to niektórzy Ukrainy w Polsce i w Unii Europejskiej postrzegają jako konkurencję, jeśli chodzi o te sprawy gospodarcze.
No to jest jakby oczywiste. Ta zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Dlaczego mamy odmawiać im prawa do tego, co sami jakby chcemy, ale na tym ile jest to jakby pewna bliskość i pewna otwartość, że warto z tego skorzystać. No jesteśmy obok siebie, musimy razem żyć i żyjmy razem, żyjmy w jakimś sensownym rozwiązaniu pragmatycznym, a jednocześnie jakby szanującym doświadczenie historyczne i jeżeli my, jako Polacy, jako ci, którzy nami rządzą teraz, jeżeli marnują takie okazje, no szkoda, no ja byłem trochę taki zawiedziony w tym.
Zaczęliśmy od decyzji o rozwiązaniu parlamentu, rozpadła się ta koalicja Frontu Ludowego i bloku Petra Poroszenki. No to na koniec chciałem zapytać o tę przyszłość polityczną, czyli kto zostanie, czy kto może zostać premierem, nowym premierem Ukrainy. Czy dzisiaj to jest...
Proszę zwrócić uwagę, jakie to ma znaczenie, kto zostanie nowym premierem Ukrainy. No przy całym szacunku, ale co takiego zrobił Władimir Hojsman, żebyśmy zapamiętali go jako premiera, czy ktokolwiek inny z poprzednich premierów. No to no może Ichanurow kiedyś, to była taka ciekawa postać, jak coś tam próbował. Ale to jakby kluczem nie jest premier, kluczem jest prezydent. Przy tym systemie, jaki jest na Ukrainie, premier jest tylko wykonawcą pewnych sytuacji. Ja myślę, że wykluje się jednak pewna siła wokół prezydenta. Wykluje się być może siła zdolna samodzielnie.
Także nowe twarze,
nowe zdecydowanie twarze, nowe sytuacje. Nastąpi coś zupełnie nowego. No ten człowiek jest krzywego rogu. No proszę państwa, to jest dla nas okazja niesamowita. To jest okazja, on nie jest obciążony. On nie wie nawet. On nie pamięta, nie wie, co tam było 50 czy 100 lat temu i wykorzystajmy tę sytuację. No to my mu powiedzmy, nie żeby ktoś mu powiedział, tylko my mu o tym powiedzmy. A myślę, że tylko dobro może z tego wyniknąć.
Profesor Andrzej Gil z Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.